Wierzący często mówią, o jak cierpię. Owszem, cierpienie stanowi nieodłączny element naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiaj jednak słyszymy w tym wykładzie dobrą nowinę. Życie to jest życiem polegającym na radowaniu się. Możemy cieszyć się Chrystusem, doznawać łaski. Znaczną część naszego życia z Bogiem powinna wypełniać radość.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy dziś Janusza Bienię. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Mamy przed sobą interesujący wykład. Przyjrzymy się kolejnym obrazom z życia Izaaka. Myślę, że słowo obrazy jest tutaj określeniem jak najbardziej na miejscu. Każdy, kto słucha naszych audycji, zapewne się z tym zgodzi. Gdy czytamy historię Izaaka, oglądamy jak gdyby ciąg obrazów. Niesamowite przy tym jest to, że Księga Rodzaju, pierwsza księga Starego Testamentu, tak bardzo pomaga nam doświadczać Bożego życia dziś, w wieku Nowego Testamentu. Powiedzmy może na początek coś na temat związku pomiędzy Starym i Nowym Testamentem w odniesieniu do boskiego objawienia.
Bóg w swojej mądrości dał nam zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Stary Testament jest pełen obrazów, szczegółowych opisów, w odróżnieniu od zwięzłego stylu Nowego Testamentu. Na przykład tutaj, w Księdze Rodzaju, a przynajmniej w większej jej części, czytamy o życiu trzech osób: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ich dzieje obrazują wiele spraw i podają wiele szczegółów, o których nie mówią Ewangelie. Chodzi mi oczywiście o szczegóły dotyczące naszego chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z obrazem. Zajmujemy się studium życia. Przyglądamy się temu, w jaki sposób Bóg postępuje ze swoimi wierzącymi w odniesieniu do życia. Z tego punktu widzenia doświadczenia ludzi Starego Testamentu odnoszą się do Nowego Testamentu. Wychodząc z takiego założenia, Witness Lee powiedział, że doświadczenia, przez które przeszli Abraham, Izaak i Jakub, w pełni opisują nasze chrześcijańskie doświadczenie. W życiu każdej z tych postaci z osobna brakuje pewnych aspektów naszego chrześcijańskiego życia, lecz wzięte razem, ich dzieje tworzą pełny obraz. I nie tylko tworzą pełny obraz, ale też pozwalają nam uzmysłowić sobie, jak bardzo subtelną pracę Bóg wykonuje w swoich dzieciach, żeby pomóc im upodobnić się do obrazu Chrystusa. Ja osobiście cieszę się, iż mogę słuchać tych wykładów nie tylko dlatego, że pomagają nam zrozumieć Słowo Boże, lecz także dlatego, że brat Lee, gdy je wygłaszał, sam miał już przeszło 70 lat i był bardzo doświadczonym chrześcijaninem. Między innymi dzięki temu widział w opisanych w Księdze Rodzaju historiach autentyczne doświadczenie chrześcijańskie.
Posłuchajmy teraz zatem Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia pod tytułem Odpocznienie i radość.
Nowy Testament objawia doświadczenie boskiego życia, lecz nie zawiera tak jasnego obrazu tego doświadczenia, jak ten, który znajdujemy w Starym Testamencie. Znane powiedzenie mówi: obraz jest lepszy od tysiąca słów. Wszystkie te historie są obrazami, które ukazują różne aspekty doświadczania boskiego życia. W życiu każdego chrześcijanina doświadczenie to ma trzy aspekty. Aspekt Abrahama, aspekt Izaaka i aspekt Jakuba. Te trzy postacie przedstawiają trzy aspekty doświadczenia jednej pełnej osoby. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy Abrahamami. Wszyscy zostaliśmy powołani, nauczyliśmy się żyć przez wiarę w Boga, w społeczności z Nim, prawda? Bóg umieścił też nas wszystkich na pozycji, na której możemy przyjmować łaskę. Jesteśmy więc Izaakami, jesteśmy też Jakubami. Postać Izaaka sygnalizuje obecny w życiu chrześcijanina aspekt łaski. Zostaliśmy powołani, uczymy się żyć przez wiarę w społeczności z Bogiem, ale to nie wszystko. Codziennie czymś się radujemy, z czegoś korzystamy. Cieszymy się czymś z Boga. Gdybyśmy niczym się nie radowali, z niczego nie korzystali, nasze życie chrześcijańskie byłoby żałosne. Aspekt Izaaka to aspekt łaski. Łaska polega na tym, że Bóg staje się dla nas, w naszym duchu, duchową przyjemnością. Nieraz przeżywamy trudne okresy. Naszego umysłu i uczuć dotyka cierpienie. Lecz w głębi swojego ducha znajdujemy coś niezwykle słodkiego. Czyż gdy cierpieliście, nie czuliście głęboko, głęboko w swoim wnętrzu, że coś sprawia, iż jesteście szczęśliwi? Czujecie słodycz, coś tak niewysłowienie dobrego. Aspekt cierpienia to aspekt Abrahama, a aspekt korzystania z łaski to aspekt Izaaka.
Śledząc dzieje Abrahama, można wyraźnie zauważyć, że przeszedł on w swoim życiu wiele cierpień, ale otrzymał też obfite błogosławieństwo. Teraz w osobie Izaaka widzimy życie pełne radości, życie, które jest korzystaniem z otrzymanej łaski. Obrazuje to nasze chrześcijańskie życie, które polega na radowaniu się Bogiem jako łaską. Czy to przypadek, że w zapisie biblijnym o korzystaniu z łaski mowa jest po cierpieniu?
Oczywiście, że nie. Nie zapominajmy, że życie Abrahama i Izaaka obrazuje pewne aspekty prawidłowego chrześcijańskiego doświadczenia. U Abrahama widzimy wiele cierpienia, zwłaszcza strat, jakie poniósł. Abraham przecież, jak pamiętamy, gdy posłuchał Bożego powołania, utracił wiele rzeczy, poczynając od rodziny i ojczystej ziemi, przez ojca, aż po żonę i wiele innych rzeczy. Pokazuje to jedną stronę chrześcijańskiego życia, cierpienie. W taki sposób Bóg doskonali nas i rozprawia się w nas z wieloma rzeczami naturalnymi, które nie pasują do Niego i nie wyrażają Go w naszym życiu. Ale nie zapominajmy też, że życie chrześcijańskie nie składa się wyłącznie z cierpienia. Ma też stronę Izaaka. Patrząc z perspektywy historycznej, Izaak następuje po Abrahamie. Można by więc powiedzieć, że tak jak z Abrahama wyszedł Izaak, tak cierpienia prowadzą do radości. Ale tak naprawdę chodzi tutaj o coś więcej. Musimy sobie uświadomić, że nasze życie codzienne posiada obie strony. Jako chrześcijanie z jednej strony cierpimy, lecz z drugiej strony nie powinniśmy zapominać o radowaniu się łaską. Izaak naprawdę prowadził życie, które polegało na korzystaniu z łaski. I chociaż jego matka umarła, a sługa wyruszył w drogę i nie był pewien co do przyszłości, tak naprawdę nie przeszkadzało mu to. Po prostu cieszył się wszystkim, co otrzymał. Jako chrześcijanie powinniśmy też prowadzić takie życie. Wierzący często mówią, o jak cierpię. Owszem, cierpienie stanowi nieodłączny element naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiaj jednak słyszymy w tym wykładzie dobrą nowinę. Życie to jest życiem polegającym na radowaniu się. Możemy cieszyć się Chrystusem, doznawać łaski. Znaczną część naszego życia z Bogiem powinna wypełniać radość.
Amen. Powróćmy do Witnessa Lee.
Izaak korzystał z łaski, cieszył się nią. Stąd tytuł tego spotkania: Odpoczynek i radość. Izaak stale odpoczywał. Stracił matkę i nie miał żony. A jego sługa wyjechał. Ale on się tym nie kłopotał. Skąd wiem, że się nie kłopotał? Stąd, że wyszedł w pole, aby porozmyślać. Czy sądzicie, że człowiek niespokojny może sobie tak rozmyślać? Izaak nie tylko odpoczywał, ale i cieszył się, korzystał. Izaak cieszy się, korzysta. Sądzę, że żadna inna postać biblijna nie dorównuje mu pod tym względem. Nawet król Salomon tyle nie korzystał, nie cieszył się tak jak Izaak. Izaak niczego nie robił, on po prostu korzystał. Sam nie robił nic. Jego ojciec zrobił wszystko za niego. Dla niego też usilnie trudził się dobry sługa. Także Rebeka starała się jak mogła. Nie słyszałem o drugim takim przypadku, by oblubienica przyszła do oblubieńca. Izaak nie poszedł do Rebeki, a mimo to Rebeka przyszła do niego. To ważny punkt, tak. Izaak był człowiekiem, który korzystał, cieszył się. Stale korzystał z zasobu łaski. Stale się nią cieszył. Ta radość była jego przeznaczeniem. Co to znaczy? Że radowanie się jest też naszym przeznaczeniem. Stale się zmagam, 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 zmagam i znowu zmagam, zmagam. Od momentu, gdy ukończyłem 12 lat, wciąż się zmagam. Dziś mam 72 lata. Jednakże po tych latach zmagań stwierdzam, to głupota. Jedna wielka głupota. Niezależnie od tego, czy się zmagałem, czy też nie, nadchodziło radowanie się łaską. Nieraz było tak, że moje zmagania przeszkadzały mi się radować. Przeznaczeniem nas wszystkich jest radowanie się, korzystanie z łaski. Uwierzmy, jesteśmy synami Boga. Prawda? Powiedzcie mi, czyż nie jesteśmy synami Boga? Jesteśmy. Czy to możliwe, by synowie Boga byli godni politowania? Kim jesteście? Powiedzcie, chwała Panu, jestem synem Boga. Wszechmocny Bóg, Bóg wszechwystarczający, jest moim Ojcem. To wspaniałe. Mamy bogatego Ojca, który nas zaopatruje. Nie musimy się martwić, po prostu cieszmy się, korzystajmy z tego, co nam daje.
Dzisiejszy wykład niewątpliwie kładzie nacisk na kwestię radowania się łaską, korzystania z bogactw. Izaak z pewnością był kimś, kto radował się pełnym zaopatrzeniem od swojego ojca, a do tego jeszcze przeważnie odpoczywał. Nie widzimy, żeby się trudził czy cierpiał. Słyszeliśmy przed chwilą, że wszyscy zostaliśmy przeznaczeni do tego, by cieszyć się łaską. Ale czy oprócz tego nie powinniśmy też robić czegoś dla Boga, żeby Go zadowolić?
Życie chrześcijańskie ma wiele aspektów. Tutaj mówimy przede wszystkim o Izaaku, z którym wiąże się aspekt radowania się łaską. Oczywiście wynika stąd życie, które prowadził Jakub i wszystko, co go spotkało, a także to, jak Bóg go używał. Zarówno wobec Abrahama, jak i wobec Izaaka i Jakuba Bóg miał swój plan, który ściśle wiązał się z jego ekonomią. Było więc wiele do zrobienia. Ale nie chodziło tylko o to, by coś zrobić, lecz także o to, by znaleźć się na właściwym miejscu. Żeby Bóg mógł osiągnąć swój zamysł, trzeba było znajdować się we właściwej ziemi. A do tego, jak widzimy w tym wykładzie, w każdym miejscu jest jeszcze studnia symbolizująca łaskę, z której trzeba czerpać. A więc musimy być we właściwym miejscu, ale także cieszyć się łaską pośród wszystkich okoliczności, jakie Bóg przygotowuje dla nas, by wypełnić swoją ekonomię.
Posłuchajmy teraz trzeciej części wykładu, w której Witness Lee będzie mówił o pewnych mniej znanych miejscach w ziemi Kanaan, które są bardzo ważne z punktu widzenia doświadczenia Izaaka. Będzie to wprawdzie wymagało większej koncentracji ze strony słuchaczy, ale mam nadzieję, że wysiłek włożony w wysłuchanie tego fragmentu się opłaci, bo zobaczymy, w jaki sposób takie miejsca jak Lahairoi, Esek, Sitna, Rehobot, a na koniec oczywiście Berszeba, wiążą się z naszym chrześcijańskim doświadczeniem. Oddajmy głos Witnessowi Lee.
Tak, radowanie się, korzystanie z zasobu jest naszym przeznaczeniem, ale musimy też zatroszczyć się o miejsce, w którym będziemy to robić. Wypiszę na tablicy wszystkie nazwy miejsc, gdzie Izaak cieszył się tym, co otrzymał. Pierwsze to Lahairoi. Słowo Lahairoi znaczy Bóg spotyka się ze mną. Bóg odwiedza mnie, by mi się objawić. Drugim miejscem jest Esek. Słowo Esek znaczy kłótnia, sprzeczka. Miejsce trzecie to Sitna, czyli wrogość, nienawiść, spór. Miejsce czwarte, Rehobot, to inaczej coś bardzo dobrego, przestronne miejsce lub szeroka droga. I wreszcie miejsce ostatnie, Szeba, co znaczy przysięga, ślub. Berszeba. Ber to studnia. Berszeba to studnia przysięgi. W tych wszystkich miejscach Izaak cieszył się łaską, korzystał z łaski. Izaak wychowywał się w Berszebie, obok drzewa tamaryszkowego. Ale posłuchajcie, gdy stracił matkę, a jego dobry sługa wyjechał, Izaak opuścił Berszebę i udał się na południe. W wersecie 62 rozdziału 24 czytamy, bo Izaak mieszkał w kraju na południu. W Biblii mieszkać na południu to obrazowo miewać się gorzej, schodzić w dół. Zmierzał do Lahairoi i nagle wrócił. Być może Boże miłosierdzie sprawiło, że Izaak nagle zawrócił z drogi, która wiodła w dół. Dzięki temu, że wrócił na właściwe miejsce, zyskał żonę. Ale z żalem widzimy, że po ślubie, nie wiem dlaczego, znów wybrał się z żoną na południe. Wybrał się w podróż jeszcze dalej na południe od Lahairoi. Tam także radował się studnią tego, który jest żywy. Co to znaczy Lachairoi? Ten, który jest żywy, spotyka się ze mną i objawia mi siebie. To tam uciekła Hagar, gdy opuściła pozycję łaski. Lachairoi to miejsce, gdzie człowiek, który opuścił pozycję łaski, może mimo wszystko cieszyć się nawiedzeniem przez Boga. Czasami ogarniają nas wątpliwości, ale mimo wszystko mamy radość. Pocieszamy się więc, gdybym się mylił, na pewno nie miałbym tej radości. Czyli wszystko jest dobrze. Pozwólcie, że zaprzeczę. To nie jest dowód. Radowanie się łaską jest naszym przeznaczeniem. Lecz w tym wypadku nie korzystaliśmy z niej na właściwym gruncie. Nie robiliśmy tego w Berszebie. Czy zauważyliście, że we wszystkich pięciu miejscach wyżej wymienionych znajdowała się studnia? Co symbolizuje studnia? Przyjemność, zaspokojenie. Przez całe swoje życie Izaak nigdy nie zaznał pragnienia. Czy był w miejscu niewłaściwym, czy właściwym, wszędzie, gdzie poszedł, chwała Panu, napotykał studnię. Postępował niewłaściwie, lecz znajdował studnię. Być może zachęci to niektórych z was i powiecie, bracie Lee, to zachęcające słowa, czyli mogę sobie iść obojętnie gdzie. O ile będę przy studni, wszystko będzie w porządku. Nie mówcie tak. Studnia jest źródłem waszej radości, ale coś tracicie. Nie ukazuje się wam Pan. Studnia, studnia, studnia. Same studnie. Ale to nie jest tak do końca w porządku. Tak więc pojawiły się pewne okoliczności. Mieszkaliśmy przy studni, ale Bóg nie był do końca zadowolony. Zaczęła się rywalizacja z Izaakiem. Zapuściliśmy korzenie, ale Bóg rzekł, nie, nie tu się osiedlicie. Zburzę to i sprawię, że będziecie musieli wrócić. To był powód utarczki. Utarczka zrodziła wrogość. A to sprawiło, że co? Izaak szedł coraz bardziej na południe, na dół, na dół, na dół, ale Bóg przygotował okoliczności, które zmusiły go, by ruszył na północ, w górę, z Lachairoi do Esek, do Sitna i Rehabot, aż dotarł, alleluja, do Berszeby. Gdy tam się znalazł, na scenę wkroczył Bóg. Ukazał mu się, rozmawiał z nim i potwierdził swoją obietnicę. Od tego momentu życie Izaaka stało się życiem świadectwa. Izaak zbudował ołtarz, rozbił namiot i wzywał imienia Pana. Tu żył w taki sposób, by wypełnił się odwieczny Boży zamysł. Mam nadzieję, że Duch powie wam to jaśniej niż ja. Moja nadzieja jest w Nim.
W każdym z tych miejsc była studnia dla Izaaka, czyli obrazowo rzecz ujmując, w każdym z nich mógł on czerpać żywą wodę. Nawet gdy udał się na południe, co jak pokazywał Witness Lee, przedstawia staczanie się, co nieraz nam się przytrafia. A jednak Izaak, opuściwszy prawidłową pozycję, mimo iż nadal radował się Bogiem, coś utracił, czegoś mu brakowało, prawda?
Tak, brakowało mu miejsca, które ustanowił Bóg. Na początku Izaak przebywał w Berszebie. Tam właśnie zbudował ołtarz Panu. Pan mu się ukazał i tam wzywał imienia Pańskiego. Później czytamy, że zszedł na południe. Miejsca, które odwiedzał, przedstawiają zarówno jego fizyczną, jak i duchową podróż. Pierwsze z nich, Lahairoi, jest o tyle znaczące, że to tam właśnie Hagar wraz z Izmaelem zostali oddzieleni od łaski, czyli od Sary i Abrahama. To ciekawe, że Izaak udał się do tego miejsca, które nie było miejscem namaszczonym, miejscem łaski ani błogosławieństwa, lecz miejscem, w którym przebywali ludzie, których Bóg nie wybrał. Tak wyglądają też nasze dzieje. Otrzymaliśmy wszystko dzięki łasce, a jednak z jakiegoś powodu czasami lubimy udać się gdzieś i przebywać z ludźmi, którzy nie zostali wybrani i którzy nie prowadzą uświęconego życia. Jest to właśnie taka podróż na południe, stoczenie się w złość, w niesnaski, w różne negatywne rzeczy. Tak przedstawia się obraz naszego chrześcijańskiego życia. A jednak, mimo to, pośrodku tego wszystkiego przez cały czas mamy studnie. Oznacza to, że Bóg troszczy się o nas i zaopatruje nas w łaskę. Nawet gdy nie idzie nam zbyt dobrze, On nadal pozwala nam cieszyć się życiodajną wodą. Nie zapomnijmy, że Izaak ukazuje nam aspekt radowania się łaską. Izaak korzysta ze wszystkiego. Potem Bóg okazuje mu miłosierdzie i zawraca go na miejsce. I właśnie wtedy, gdy powraca, ma oblubienicę. Wtedy znajduje się z powrotem na właściwym miejscu. Berszeba to miejsce realizacji Bożej ekonomii. Nie zdołamy dziś powiedzieć już zbyt wiele, ale w następnych audycjach zobaczymy, że Bóg wybrał sobie miejsce i ukazał się Izaakowi, a ten wybudował tam ołtarz i powrócił tam. Potrzebujemy więc zarówno tego, by radować się łaską, jak i tego, by stać na prawidłowej pozycji zgodnie z Bożą ekonomią.
Dziękuję Ci za tę społeczność.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Nie opisuje ona jedynie Bożego dzieła stworzenia, ani dziejów ludzkości od najdawniejszych czasów. Księga Rodzaju ukazuje Boży zamysł oraz przedstawia zasady, na jakich Bóg ma społeczność z człowiekiem. Nade wszystko zaś jest księgą życia. Pokazuje, w jaki sposób człowiek może doświadczać Boga jako swojego życia. Cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu Studium Życia Księgi Rodzaju, w którym Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu, podkreślając w niej aspekt życia. Książkę można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.